między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Witam Państwa serdecznie w niedzielne wczesne popołudnie. To była pierwsza organizacja, która otwierała serce i umysły na szeroki świat misyjny, potrzebujący naszego serca i pomocy. To było najważniejsze. Tak 5 lat temu legendarna dr Wanda Błońska mówiła o fundacji Redemptoris Missio. W tych dniach fundacja obchodzi 25. rocznicę swojej działalności. Od samego początku głównym celem jej istnienia jest stworzenie profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata.
Justyna Janiec-Palczewska, szefowa Fundacji Redemptoris Missio, witam serdecznie w studiu Radia Poznań.
Dzień dobry, witam również.
Gratuluję ćwierćwiecza działalności. Piękny jubileusz, a ja od lat śledzę z uwagą waszą działalność i obserwuję, jak się to wszystko pięknie rozrasta.
Dziękuję. Bardzo mi miło, że zostałam zaproszona dzisiaj do studia. Tak, pięknie się nam rozrasta. 25 lat. Ja sama nie wierzę, że to tak szybko jakby wszystko minęło. Ja pracuję dla fundacji od 15 lat i znam ludzi, którzy fundację zakładali. No i cóż, czas biegnie. Natomiast my czas odmierzamy raczej naszymi akcjami, tym, co się dzieje w fundacji. I kiedy ten czas jest tak szczelnie wypełniony, to nawet nie wiadomo, kiedy ucieka. I tak się pewnie też przydarzyło w naszym przypadku.
Wbijmy szpileczki w taką mapę sztabową, w której działa fundacja. Jak wiele tych szpileczek trzeba byłoby teraz wbić, żeby ogarnąć rozmiarem działalność Redemptoris Missio?
Tak, to jest nasz rok podsumowań, więc zrobiliśmy takie podsumowanie. Szpileczek musiałoby być 202 dokładnie. Tyle jest ośrodków misyjnych, którym fundacja przez te 25 lat pomagała.
No to klasyczny kwestionariusz. Zabawmy się w pytania standardowe. Skąd, dlaczego, jak to wszystko się zaczęło?
To znaczy, ilu ludzi, tyle opowieści. Każdy pamięta
jak inny. Jak zdobywano Dziki Zachód.
Tak jest. Każdy pamięta inny początek Redemptoris Missio, ale to środowisko zaczęło się klarować przy okazji organizacji Tygodnia Medycyny Tropikalnej przez Klinikę Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych w Poznaniu. Wtedy spotkał się ksiądz Ambroży Andrzejak z jednym ze studentów, Norbertem Relisem, i powiedział mu, że warto by było zorganizować wyprawę do polskiego misjonarza, który pracuje w Indiach. No i tak się sprawy potoczyły, że ta wyprawa studentów medycyny się odbyła do tych Indii. Oni wrócili, ale zauważyli wtedy potrzebę taką, że oczywiście ważne jest, aby studenci, aby lekarze jeździli na misję i aby tam leczyli. Natomiast bardzo ważne jest też stworzenie zaplecza, to znaczy takiego miejsca, z którego można by było tą pomoc wysyłać na misję i aby ta pomoc była celowana, czyli aby to były ściśle określone leki, opatrunki. Jest jeszcze taka inna historia, dosyć smutna. Otóż w tym czasie również w klinice zmarł polski misjonarz. Młody człowiek, który wrócił do Polski z nierozpoznaną malarią. Chodził od lekarza do lekarza. Nikt mu tej malarii nie rozpoznał. On sam nie wiedział o tym, że takie zagrożenie istnieje. I wtedy ludzie związani z Uniwersytetem Medycznym stwierdzili, że istnieje wielka potrzeba kształcenia polskich misjonarzy wyjeżdżających w tropiki właśnie w zakresie tych chorób tropikalnych. No i to wszystko udało się połączyć właśnie poprzez Fundację Redemptoris Missio.
Przyznam, że mam trochę problem z takim określeniem proporcji. Ile w tym jest medycyny, ile w sfery ducha, wiary, no patrząc choćby na nazwę fundacji.
Tak, nazwa została zaczerpnięta z encykliki Jana Pawła II, encykliki, która mówi o tym, aby świeccy pomagali na misjach, aby na misjach pomagali również ludzie, którzy nie są księżmi, nie są siostrami zakonnymi, natomiast tą pomoc nieść mogą. Fundacja w ogóle jest takim specyficznym miejscem, ponieważ do fundacji przychodzą wolontariusze i to już są pokolenia tych wolontariuszy. I myślę, że fundacja w jakiś sposób kształtuje też też świadomość tych młodych ludzi, którzy później są lekarzami, pielęgniarkami czy położnymi.
Ta sfera ducha to jest także to, żeby otwierać lekarzy na tą taką humanitarną stronę zawodu, nie tylko chowanie się za medykalizacją, ta sfera empatii.
Tak, to prawda. My nawet w tym toku codziennych obowiązków i spraw, które musimy załatwić, to nie rozmawiamy ze sobą o tym, ale ja mam wrażenie, że łączy nas takie porozumienie właśnie, że wszyscy robimy to w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia. I wszyscy, którzy z misji wracają, mówią o tym, że najpiękniejsze dla nich było to, że spotkali tam żywego człowieka, że nie musieli wypełniać ton papierów, dokumentów, że mieli kontakt z pacjentem i że leczyli, tak naprawdę leczyli. Wszyscy też mówią o tym, jakie cudowne były dowody wdzięczności tych pacjentów, że pacjenci wracali, przechodzili wiele kilometrów, żeby podziękować właśnie tym lekarzom, żeby pokazać się, że są zdrowi, że bardzo im pomogli.
Na stronie bardzo dużo jest zdjęć, które potwierdzają to, o czym pani mówi. I w tym momencie naprawdę myślę sobie, że ta encyklika papieska, to Redemptoris Missio, to stałe posłanie misyjne tak bardzo, bardzo dotyka nie tylko misjonarzy, ale nas, świeckich, a my o tym nawet nie wiemy.
No właśnie, tak się dzieje, że w codziennym zagonieniu nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale dokładnie tak jest. Myślę, że w ogóle z nami tak jest, że rozwój nowych technologii oddzielił nas nieco od siebie wzajemnie, że ludzie nie mają ze sobą takiego dobrego kontaktu jak bez tych nowych technologii, że myślę, że to też jest takie fascynujące w Afryce, w tych wszystkich biednych krajach, że ci ludzie, mimo że cierpią i że bardzo często są pozbawieni pomocy, to jednak mają siebie nawzajem. U nas tego brakuje.
Czy tam jesteśmy bardziej wrażliwi na ludzkie cierpienie? Jako przyszli lekarze, którzy w dużej mierze, czy pielęgniarze, pielęgniarki, którzy studiują medycynę i są wolontariuszami Redemptoris Missio. Czy to jest kuźnia tej wrażliwości?
Mhm. Myślę, że wrażliwość jest czymś, co się już wynosi z domu, jakby niejako. Ja mam wrażenie, że wolontariusze, którzy się do nas zgłaszają, że to wszystko odbyło się w ich rodzinach niejako. Dlatego bardzo ważne są też te akcje, które fundacja prowadzi, ponieważ ja to sobie bardzo cenię, szczególnie z tego względu, że to dzieci zbierają dla nas te opatrunki najczęściej, te przybory szkolne. I dzięki tym akcjom możemy dzieci uwrażliwić. Dzięki tym akcjom nauczyciele mają też okazję dzieciom opowiedzieć o tym, co, jak żyją inne dzieci, o tym, jak ważne jest pomaganie i że to wszystko jakby polega na tym, że my się wszyscy wzajemnie jakby wychowujemy.
No tak, nawet te nazwy są takie bardzo trochę szkolne. Podaj mydło, czary mary okulary, ołówek dla Afryki, kup pan szczotkę. To gdzieś tam jakoś tak chyba przemawia do tej wyobraźni młodego człowieka i to jest ten adresat?
Zawsze nam chodzi o to, żeby te nazwy były takie miłe dla ucha, chwytliwe też niejako, ponieważ do dzieci no, trudno przemawiać i do młodzieży jakimiś wielkimi słowami, ponieważ no, niekoniecznie to jest ten odbiorca. Łatwiej trafić prostymi zdaniami, prostymi komunikatami i na to stawiamy głównie. I efekty mamy niesamowite.
No właśnie, wędkę chwyta.
O, niesamowite.
Proszę się pochwalić.
Dobrze, opowiem chociażby o ostatniej akcji Opatrunek na ratunek. Otóż proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że uzbieraliśmy 6 ton opatrunków. To jest coś niesamowitego, ponieważ opatrunki są bardzo lekkie. Więc objętościowo, ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ile to było objętościowo, bo na szczęście to wszystko do nas, fundacja jest malutka tak naprawdę. My pracujemy w piwnicy, w podziemiu domu parafialnego, przy parafii Jana Kantego. Mamy do dyspozycji tylko niewielkie pomieszczenie i no, zupełnie przestaliśmy się mieścić z tymi opatrunkami, więc opatrunki stały na korytarzu. Później organizowaliśmy kolejne transporty. Wczoraj był ostatni z nich, chociaż tak naprawdę nie ostatnie, bo myślę, że kolejne również będą musiały się odbyć. Myśmy to wszystko sukcesywnie wywozili, transportów było bodajże 8, zapełniliśmy kilka kontenerów do Afryki, no olbrzymie ilości, więc ludzie są bardzo dobrzy. Dzieci naprawdę chętnie angażują się we wszystko, co im się spodoba. Tylko właśnie nasz problem polega na tym, że musimy zorganizować transport. No ale tym razem znowu nam się udało.
Co jest taką perłą w koronie Redemptorismu się? Włóczkersi są pewnie taką najbardziej rozpoznawalną akcją, ale nie wiem, może Centrum Zdrowia Kiabakari, dobrze wymawiam?
Tak, Kiabakari, nazwa tanzańska. To jest nazwa miejscowości niewielkiej w Tanzanii. Tam kilka lat temu fundacja wybudowała przychodnię zdrowia, bardzo dużą i bardzo nowoczesną, ale skoro już o tym rozmawiamy, to za chwilę rusza kolejna budowa. Tym razem zdobyliśmy środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i za kwotę 300 tysięcy złotych zamierzamy w Kenii wybudować Centrum Dziecięce imienia Świętej Rodziny. To ma być takie miejsce, w które będą przychodziły dzieci, właściwie te dzieci będą przyprowadzane i przynoszone, aby mogły tam spędzić cały dzień, podczas gdy ich rodzice pracują w polu i zajmują się gospodarstwem domowym.
Tak, pomaga mi pani, ułatwia podprowadzenie pod kolejny temat. Plany. Co jeszcze Redemptorismo na najbliższy czas zamierza?
Planów mamy mnóstwo. To wszystko znajduje się w naszych głowach. Planów mamy mnóstwo. Najbliższy czas, 4 czerwca, będziemy mieli uroczystą mszę świętą z okazji 25-lecia fundacji. Zapraszamy Państwa serdecznie do katedry w niedzielę o godzinie 10. 1 lipca zaplanowaliśmy w Lasku Marcelińskim bieg, również z okazji naszej rocznicy. Bieg nazywa się Stopami po czarnym lądzie. W biegu może wziąć udział każdy, nawet osoby niewprawione, bo mamy różne dystanse. Na bieg można się zapisać już na stronie fundacji pod adresem www.medicus.ump.edu.pl. Natomiast w sierpniu...
Ale jeszcze zapytajmy, na co te pieniądze są przeznaczone, bo to jest dopiero cała przyjemność tego biegania
tak
po Lasku Marcelińskim,
tak jest,
który imituje czarny ląd.
No właśnie, dokładnie tak. Otóż w tym roku zbieramy pieniądze na zakup protez dla dzieci z Republiki Centralnej Afryki. Protezy zakupimy w Polsce, protezy, ortezy, ponieważ w RCA to jest produkt absolutnie niedostępny. Tam nikt czegoś takiego nie produkuje i jest takie miejsce, w którym siostry zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi. I to siostry jakiś czas temu zgłosiły się do fundacji. Nasz wolontariusz Bartek Mroczyk postanowił pomóc właśnie tym biegiem. Teraz mi się przypomniało, że właśnie cały czas aktualnie trwa akcja Stoły do Szkoły. Wspomniałam tutaj osobę Bartka Mroczyka. Bartek organizuje również tą akcję. Zbieramy na ławki dla szkoły w Gabonie w sierpniu. Nasi wolontariusze, chirurdzy, wyruszą do Salapumbe w Kamerunie. To taka miejscowość położona w środku, to chyba nawet nie jest miejscowość, to jest takie miejsce właściwie w środku lasu równikowego. Siostry francuski prowadzą tam szpital i zgłosiły się do fundacji z prośbą o przysłanie chirurgów, którzy mogliby zoperować miejscową ludność. Miejscowa ludność to są pigmeje, którzy zamieszkują okoliczne lasy. I pigmeje ci zmagają się z wieloma przeciwnościami losu, a takim najczęstszym problemem zdrowotnym, z którym się zgłaszają do przychodni, są przepukliny.
O, dlaczego?
Dlaczego? No to jest, ten problem jest szerszy, ponieważ lasy są wycinane. Jak wszyscy wiemy, lasy równikowe są wycinane i pigmeje tracą swoje naturalne środowisko. Nie mogą polować, ponieważ zwierząt jest coraz mniej. W związku z tym ich organizmy są niedobiałczone, no a to oznacza słabe mięśnie, no i przepukliny. Praca ciężka, wiadomo, a przepukliny się pojawiają i kiedy, załóżmy, taki ojciec rodziny ma przepuklinę, to nie może pracować. No i cała jego rodzina ma znacznie pogorszoną sytuację materialną. Więc jedna taka operacja ratuje nie tylko tego człowieka, ale również całą jego rodzinę. Na sierpień mamy zaplanowaną wyprawę. Mamy już lekarzy, którzy zgodzili się tam pojechać. Muszę tu dodać, że w ramach swojego urlopu tutaj w Polsce tak spędzają urlop. No i będziemy działać w tym kierunku.
Proszę, urlop można spędzać także poprzez operację Cameron i to jest pewnie świetna puenta i taki obrazek, który doskonale oddaje istotę działalności Fundacji Redemptoris Missio. Przypomnę, już 25 lat z nami, przede wszystkim z misjonarzami. Justyna Janiec-Palczewska, szefowa Fundacji Redemptoris Missio, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Światłem mego dnia, śpiewem. śpiewem duszy.
Między niebem a ziemią.
Słowo Boże jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, a także zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Kiedy czytam te fragmenty Pisma Świętego, przychodzi mi do głowy Verba Sacra. Organizowana od 2000 roku w Poznaniu prezentacja tekstów biblijnych i literackich z udziałem renomowanych polskich aktorów i muzyków. Najbliższa prezentacja odbędzie się w poznańskiej Farze. O niesłabnącym fenomenie Verba Sacry w rozmowie Beaty Sylwestrzak z ludźmi, którzy od wielu lat zaangażowani są w ten jedyny w swoim rodzaju artystyczno-naukowo-religijny projekt.
Jak Verba Sacra łączy sakrum i profanum?
Bardziej łączymy ludzi z sakrum, natomiast profanum, no to może my, którzy słuchamy i przygotowujemy. Przemysław Basiński, dyrektor projektu Verba Sacra. To wszystko jest ukierunkowane na odrodzenie w ludziach chęci spotkania z Pismem Świętym oraz tekstami ojców Kościoła, świętych, a nawet modlitwami, które należą do kanonu naszej literatury. Ale przede wszystkim Pismo Święte od roku 2000. Czytamy Pismo Święte. W zasadzie rok temu skończyliśmy czytać. Rok Miłosierdzia był poświęcony na medytowanie tekstów świętych Miłosierdzia. Natomiast w tym roku, po tych pierwszych naszych edycjach, w czerwcu rozpoczniemy czytanie Pisma Świętego na nowo i to będzie Biblia trzeciego tysiąclecia, albo inaczej Biblia 3.0.
A wielka klasyka Dante Alighieri, Don Quixote?
Będzie w tym roku kontynuacja. Z okazji roku Konrada przygotowujemy cykl warsztatów, spotkania z polonistami i czytanie klasyki. Będziemy czytać Konrada, no to będzie największe wyzwanie, bo do tej pory to były takie proste teksty. Rejmont, Orzeszkowa, Kraszewski, Sienkiewicz. Literatura pod ręką. Natomiast Konrad już jest bardziej wymagający. Będzie również wielka gala Konrada w Auli Uniwersyteckiej w listopadzie.
Jak rozumieć język archaiczny w dzisiejszych czasach?
Wsłuchiwać się w jego piękno przede wszystkim. Aleksander Machalica. Bo te słowa znaczą to samo, co dzisiaj. Czy niosą te same treści, czy niosą te emocje, które chcemy wyrazić. Natomiast no, są troszkę w innym szyku, są użyte, zamienione dzisiaj, ale wtedy inaczej brzmiały w ogóle. Także no, zdaję sobie sprawę, że w niektórych momentach mogą te archaizmy być niezrozumiałe.
Jaki wpływ aktorzy mają na zrozumienie tekstów? Dlaczego ci konkretni aktorzy?
To jest tak troszeczkę intuicyjnie, troszeczkę rzecz przypadku, ale też świadomość obsady. Ja wiem, jacy aktorzy mają jakie skłonności warsztatowe i wtedy proponuje się danej osobie, jeżeli jeden z aktorów, nie tylko jeden, ale na przykład Andrzej Młynarczyk, to się dwa lata temu zgłosił tutaj. Przyszedł po prostu do katedry, spotkał proboszcza, potem półtora miesiąca wystąpił na Verba Sacra.
Dlaczego i jak długo już pan uczestniczy w Verba Sacra?
Ja nie pamiętam, jak długo. Brałem udział w kilku prezentacjach tekstów. I to jest właściwie najistotniejsze. Wartość tych tekstów i literacka, i pochodzenie tych tekstów. Rzadkość jakby obcowania z takim słowem, polskim słowem, który tu akurat jest ze staropolszczyzną. Z tym archaicznym polskim językiem, który jest piękny, a który już no, w tej codzienności jest przez nas nieużywany.
Onego czasu, kiedy światłość łaski Bożej zapaliła w narodzie czeskim pragnienie służenia prawdziwej wierze, a szerzące się chrześcijaństwo zachęcało do zakładania w wielu miejscowościach klasztorów poświęconych służbie Boga żywego.
Dlaczego właśnie katedra?
To jest takie chyba najświętsze miejsce, jeżeli chodzi o naszą historię, o naszą wiarę. Jest to miejsce, w którym to słowo ma swoją wagę. Czujemy fundament tego słowa, czujemy jego tajemnicę, jego misterium.
z punktu widzenia aktora werba sakra, jakie wnosi wartości?
W tym dialogowaniu nieustannym, czyli pracy nad rolą, czyli skupienie się na słowie, artykułowania myśli autora, uciekając gdzieś od, z przymrużeniem oka oczywiście, aktorskiej pychy, że ukrywam się za jakąś postacią i przez tą postać, czy wchodzę w jakąś postać i no, przekazuję jakieś historie prawdy, czy historię tej osoby. Tu jest bardziej to nastawione na opowiadanie o kimś, o jego życiu, często dramatycznym, o jego działalności. Także to jest zupełnie inny rodzaj pracy, według mnie bardzo interesujący.
Nadano mu imię Wojciech. Wcale zaszczytne w tamtejszym języku.
Werba sakra to nie tylko aktorzy i teksty Pisma Świętego, ale również muzyka i komentarze.
Komentarze są bardzo istotne, bo nawet to 10 minut wydaje się być takim marginesem, ale ludzie, którzy przygotowują komentarze, przygotowują również wybór tekstu, wybór przekładu. Biorą odpowiedzialność za tę całą stronę, taką nazwijmy literacką, a teologiczną, biblistyczną, czasami również historyczną.
I chociaż było ono wówczas wynikiem swobodnego wyboru rodziców, to jednak przyszłe dzieje życia świętego dowiodły, że przez Boga zostało przeznaczone. Rodzice widzieli w chłopcu dziedzica niemałych włości i naśladowcę własnej, szacunek budzącej pobożności.
I podobna odpowiedzialność jest jakby na ludziach, którzy przygotowują oprawę muzyczną. Muzykę przygotowują z reguły chóry, ale nie tylko. Od paru lat eksperymentujemy z jazzem, więc nie jesteśmy aż tak konserwatywni. Oprawą muzyczną zajmują się wybrani przez nas, bo dobieramy muzyków do konkretnego tytułu. Widzieliśmy, słyszeliśmy. Jak chór, który zwyczajnie posługuje do liturgii. No bo gdyby to był ciągle jeden ten sam zespół, to pewnie długo by nie mógł zdobyć się na jakąś ciekawą propozycję. No a w sztuce zmiana uprawy dobrze robi.
Czy łatwiej zrozumieć słowo usłyszane, czy przeczytane przez samego siebie?
Powiem tak, że nie bardzo lubię słuchać siebie, dlatego unikam tego. Czasami pracuję w studio nagrań, no to trwa czasami godzinami, bo ciągle mi się coś nie podoba i najlepiej, kiedy jestem odcięty od tego wsłuchiwania się w to, jak ja czytam. Tu jest, myślę sobie, bardzo taka pożyteczna rzecz, że słuchacze dostają też książeczki czy programy, jakkolwiek to nazwiemy, z tekstem i mogą równolegle śledzić ten tekst, który słyszą, czytany przez kogoś, skonfrontować z własnym sposobem interpretacji, czytania, tempa tego czytania. Także ja sobie myślę, że to jest czasami bardzo też pouczające dla słuchacza, który no, na co dzień nie ma możliwości samemu może prezentować głośno takiego tekstu, ale przy porównawczym sposobie przyjmowania tego tekstu czy odbierania programu Werba Sakry może to być bardzo pouczające.
Jakie pouczenia?
Mogą dać większe zrozumienie tego tekstu, czy zwrócenia uwagi na istotne sprawy, które są zawarte w tym tekście, na pewien rodzaj emocji, przez które wyraża się autor. Rozumienia tych słów, które no, w tym pierwszym czytaniu mogą się, czy wydają się odległe i kompletnie niezrozumiałe.
Jak się zrodził pomysł Werba Sakra?
Kiedy studiowałem reżyserię w Warszawie, wtedy były bardzo popularne takie spotkania poświęcone literaturze religijnej. Na przykład były fantastyczne wieczory poświęcone twórczości Romana Brandstettera. One były organizowane w kościołach. Tam występowały największe sławy teatru i filmu polskiego. I pomyślałem sobie, dlaczego nie z okazji 2000 roku, wielkiego jubileuszu, nie zorganizować takiego właśnie czytania wykonaniu sławnych aktorów fragmentów Pisma Świętego. No i doszło to do skutku, a ludzie, kiedy w grudniu oświadczyliśmy, że to już koniec, no zaprotestowali, no i tak ciągniemy do dzisiaj. Nie?
Które wydanie Verba Sacra najbardziej panu zapadło w pamięć? Które było najbardziej znaczące?
Nie jestem w stanie dokonać takiej gradacji, takiego podziału. To są zawsze ważne teksty.
Posłowie ich przybyli do Rzymu i domagali się od Ojca Świętego powrotu pasterzy.
Które wymagają tak samo, takiej samej pracy, dochodzenia słowo po słowie.
Papież zaś przyjąwszy z zadowoleniem wiadomość o skruszu owego ludu, mocą władzy zleconej mu przez Boga polecił biskupowi powrócić do jego diecezji.
Zdanie po zdaniu do sensu tego, co i autor, i co to na dzisiaj znaczy przy tym współczesnym odbiorze.
prawdy.
Między niebem a ziemią.
Pan Jezus niewierzących, śpiewała przed chwilą Weronika Kortels w pięknej interpretacji przejmującego wiersza księdza Jana Twardowskiego. Ten utwór, mówiąc kolokwialnie, chodzi za mną od dobrych kilku tygodni i pięknie koresponduje z dzisiejszymi rozważaniami biblijnymi, które przygotowali Salezjanie z Lądu, ksiądz Damian Chmielewski i ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze, dziś przy mikrofonie
ksiądz Dominik Chmielewski
i ksiądz Maciej Sarbinowski, Salezjanie z Lądu. I mamy już szóstą niedzielę wielkanocną, w której Kościół daje nam przepiękną Ewangelię, spisaną przez Jana Ewangelistę. Jesteśmy w 14 rozdziale, gdzie pada kilkukrotnie to stwierdzenie: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. I kiedy czytamy tę Ewangelię, to możemy niemalże automatycznie przejść do stwierdzenia, czy do tej koncepcji myśli, że ja muszę coś robić dla Pana Boga, że muszę Go kochać, że jestem zobowiązany do czegoś względem Króla i Pana, zapominając, że to najpierw On coś uczynił dla mnie, że to najpierw Bóg ukochał nas miłością bezwarunkową, bez granic, miłością, która nigdy nie przeminie. I takim przykładem miłości właśnie takiej, że to najpierw On wychodzi do człowieka, było doświadczenie modlitwy uzdrowienia prowadzonej przez ojca Emila Tardifa w jednym z miejsc. Modli się i ma poznanie, że jest uzdrawiana kobieta z nowotworu. I prosi podczas tej mszy świętej, aby ta kobieta wyszła na środek i dała świadectwo, że Pan ją dotknął, aby w ten sposób również przyczyniła się do umacniania wiary innych ludzi. Prosi, wyjdź. Nikt nie wyszedł. Prosi jeszcze raz. Kobieto, wyjdź. Nie wychodzi. Po zakończonej mszy świętej do zakrystii przychodzi jakaś kobieta i mówi: ojcze, ojcze Emilu, to ja jestem tą kobietą, która została dotknięta. Wiem, że Bóg mnie uzdrowił. Natomiast nie wyszłam na środek, ponieważ bałam się, bo jestem znaną w mieście prostytutką. Zobaczmy, prawdopodobnie my, katolicy, porządni, przykładni, nie dalibyśmy szans, aby to właśnie Bóg w swoim miłosierdziu, darmowej miłości, dotknął taką kobietę i ją uzdrowił. A On kocha bezwarunkowo, za darmo każdego, nie ze względu na to, co czynimy, kim jesteśmy, w jakim stanie się znajdujemy, ale dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. Co się jeszcze wydarzyło przez ten fakt uzdrowienia owej kobiety? Wiele domów publicznych w krótkim czasie stało się szkołą modlitwy, ponieważ ona, uzdrowiona prostytutka, stała się narzędziem głoszenia zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Zaczęła głosić, że miłosierdzie jest większe od ludzkiej słabości, od ludzkiej niedoskonałości. To Boży projekt, Jego myśl, nieludzkie myślenie.
To też przypomina mi pewną sytuację, która wydarzyła się we Francji. Też właśnie dokładnie tak samo, jedna prostytutka, która została zmuszona do pracy na ulicy, potwornie traktowana przez właścicieli jej ciała. Pamiętam, że opowiadała takie świadectwo, iż stała na drodze, na ulicy, całkowicie załamana, zrozpaczona, z myślami samobójczymi. Ukradł jej portfel, ukradł jej pieniądze, dowód osobisty. Proszę, była całkowicie zdana na ludzi, którzy handlowali jej ciałem. Kiedy w tej rozpaczy stała na ulicy, zaczęła oglądać domy wokół siebie i zobaczyła, że w jednym z nich pali się światło, szczególnie w nocy, kiedy stała, wpatrywała się coraz intensywniej w to okno i w pewnym momencie to okno zostało otworzone i proszę sobie wyobrazić, że to była kaplica sióstr, które zajmowały się różnymi właśnie poszkodowanymi dziewczynami. I ona, jak zahipnotyzowana, patrzyła na Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie, stojąc tam na tej ulicy. I wtedy w jej sercu zaczęły dziać się niesamowite rzeczy. To pocieszenie, które przychodziło od Jezusa w Najświętszym Sakramencie, na którego ona patrzyła w okno kaplicy, dawało jej nieprawdopodobne doświadczenie tego, że Jezus ją rozumie, że ją kocha i że jest przy niej. Następnego wieczoru poszła do tego domu, do tych sióstr, przedstawiła całą sytuację i poprosiła tylko o jedno, czy one mogłyby zostawić otwarte okno na kolejną noc, kiedy ona będzie stała na tej ulicy, żeby ona mogła patrzeć na Jezusa. I tak działo się każdego wieczoru. Siostry otwierały okno, ona patrzyła na Jezusa, Jezus tam, stamtąd pocieszał ją, pocieszał jej serce, pocieszał w całej tej sytuacji i rzeczywiście też uczynił dla niej wielki cud, ponieważ kilka tygodni później udało jej się wyrwać z tego procederu i wrócić do normalnego życia. Pan nikogo nie potępia, on cały czas chce posyłać swojego Ducha Pocieszyciela do wszystkich naszych sytuacji śmierci, trudnych sytuacji, gdzie wydaje nam się, że czasami jedynym rozwiązaniem jest zakończyć to życie, ale On nie chce naszej rozpaczy, On szuka, abyśmy nieustannie przyjmowali Jego pocieszenie.
Tak, Bóg kocha bezwarunkowo, bez stawiania żadnych granic, natomiast też Bóg kocha każdego z nas miłością rozumną, czyli taką miłością, która wzywa nas do rozwijania się. Bóg nie pozwala nam na wszystko. Widzimy to między innymi również w spotkaniu Jezusa z kobietą cudzołożną. Jezus jej bardzo konkretnie mówi: nie potępiam Ciebie, ale idź i nie grzesz więcej. Dlatego też w dzisiejszej Ewangelii dwukrotnie czytamy te słowa: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. I zobaczmy, ktoś, kto ma otwarte serce na Boga, wie, że jest miłością bezwarunkową, patrzy na przykazania nie jako na ograniczenie wolności, ale jako na drogę, która prowadzi właśnie do wolności. Święty Paweł też powie w swoim liście, że ja wszystko mogę, ale nie wszystko przynosi też korzyść. Bóg jako dobry ojciec, który zna nasze serce, zna naturę też ludzką, mówi: możesz czynić wszystko, ale uważaj, nie wszystko ci przyniesie korzyść. Dlatego dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o tym, o darze przykazań. Współczesny człowiek patrzy na nie właśnie w perspektywie ograniczenia. To co, ja tego nie mogę? Chrześcijaństwo, katolicyzm tylko coś zabrania. Jest związane z właśnie wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa. To mogę, tego nie mogę, na to nawet nie mogę popatrzeć. Nie, ja wszystko mogę, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. I drodzy radiosłuchacze, właśnie w tym punkcie warto sobie zadać pytanie, jak ja patrzę na przykazania, szczególnie na przykazanie miłości, na te wyzwania dane mi przez naszego Boga, Króla Królów, Pana też Panów. Co ja też z nimi robię? Przyjmuję w darze, cieszę się z nich, czy odczuwam jako ograniczenie mojej wolności?
Duch Święty, kiedy przychodzi do nas, to przede wszystkim przychodzi jako ten, który broni nas przed nami samymi. To jest bardzo ważne, ponieważ nasza natura jest otwarta poprzez grzech na przywoływanie nieustannie ducha oskarżyciela. Oskarżyciela, który cały czas chce nas przekonać o tym, że jesteśmy nie tylko grzeszni, ale też beznadziejnie grzeszni. Efektem tego często jest rozpacz, totalne załamanie się sobą, zniechęcenie się do jakiejkolwiek pracy duchowej. To jest jeden z najbardziej kluczowych momentów w życiu duchowym. I musimy być o tym przekonani, że kiedy przychodzi Duch Święty, często mówimy o tym, że On nas przekonuje o grzechu, ale kiedy On, Duch Święty, przekonuje nas o grzechu, to robi to w taki sposób, że czujemy się nieprawdopodobnie raz pocieszeni, że nie jesteśmy beznadziejnymi grzesznikami, że możemy wyjść z tego grzechu, czujemy się zachęceni do tego, aby jeszcze bardziej uwierzyć w Bożą miłość i Boże miłosierdzie. Kiedy przychodzi diabeł i przekonuje nas o grzechu, wprowadza w nas rozpacz, potworne wyrzuty sumienia, które kończą się często całkowicie zanegowaniem jakiejkolwiek chęci do tego, żeby cokolwiek jeszcze z sobą robić. To jest niesłychanie ważne, żeby o tym pamiętać. Duch Święty, Pocieszyciel, również wtedy, kiedy przekonuje nas o grzechu, jest równocześnie Pocieszycielem.
Zobaczmy, dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi: ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy. Paraklet jest tłumaczony w dwojaki sposób, jako obrońca lub pocieszyciel. I zobaczmy, że w Starym Testamencie Bóg wielokrotnie mówi, że to ja jestem twoim pocieszycielem, twoim parakletem w księdze Izajasza. To ja jestem Bogiem, który pociesza ciebie, czy chce ciebie pocieszać jak matka. To ja jestem tym Bogiem, który też daje pociechę. I ten Bóg, który W Starym Testamencie mówi przez proroków: w Jezusie Chrystusie wciela się i przychodzi, by dawać pociechę. Zobaczmy, że całe życie Jezusa Chrystusa na ziemi to jest wchodzenie w sytuację dyskomfortu, w sytuację śmierci, ciemności, ludzkiego grzechu, cierpienia. Przychodzi i poprzez swoją bliskość ukazuje bliskość i pociechę samego Jezusa, samego Boga. Zresztą w pewnym momencie sam Jezus zawoła: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pocieszę. Jezus chce dzisiaj nas pocieszać, ponieważ ma serce miłosiernego Boga. Co dalej nam jeszcze podpowiada Kościół? Że my jako ochrzczeni mamy być oczywiście drugim Chrystusem. Mamy być tym, który będzie kontynuować Jego też misję. Misję uzdrawiania, uwalniania, dzielenia się dobrą nowiną, słowem też życia. Ale również jako ochrzczeni w imię Boga Trójjedynego mamy również być niejako przedłużeniem misji Ducha Świętego. Jakiej? Właśnie pocieszania. Mamy być parakletami dla innych. Duch Święty niejako potrzebuje moich rąk, moich ust, mojego spojrzenia, mojego serca, aby nieść pocieszenie drugiemu człowiekowi, jak pięknie o tym napisze święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Przepiękne też słowa. Padają takie właśnie słowa w tym liście. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza, abyśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce. Bóg dzisiaj potrzebuje mojego ciała, aby nieść pociechę.
Dlatego też nasza modlitwa w tym tygodniu, aktualizująca Ewangelię, aktualizująca to, o czym słyszymy, powinna właśnie być skierowana na to, aby otwierać się na pocieszenie, które nie jest tego świata, na pocieszenie Ducha Świętego, pocieszenie Parakleta. Więc być może będą w tym tygodniu takie sytuacje, które Duch Święty wyreżyseruje dla nas, dając nam ludzi, którzy są w różnych udrękach. Ale co my im damy, jeśli sami nie będziemy pocieszeni? Damy im też jakieś współużalanie się nad tym wszystkim, a nie pociechę. Dlatego też jest ważne, abyśmy aktualizując tą Ewangelię z szóstej niedzieli wielkanocnej, przez ten tydzień czasu skoncentrowali się w swojej osobistej modlitwie na przyjmowaniu pocieszenia od Ducha Świętego. W najprostszy sposób, po prostu znajduj w ciągu dnia kilka minut, kiedy będziesz mógł usiąść, zamknąć oczy albo rozłożyć ręce, wzywając Ducha Świętego, prosząc Go o to: proszę Cię, wylej na mnie swoje pocieszenie. Pociesz mnie w moich udrękach, aby mógł pocieszać tych, którzy przyjdą do mnie ze swoimi udrękami. Przyjdź, Duchu Święty, Pocieszycielu. Przyjdź i wypełnij moje serce Twoim pocieszeniem.
Aby pocieszać drugiego człowieka, potrzebujemy też odwagi samego Jezusa Chrystusa, który w swojej wolności spotykał się i z bogatymi, i z ludźmi biednymi, z czystymi, możemy powiedzieć, i z bardzo też brudnymi. Poprzez co możemy pocieszać? Poprzez sam dotyk. Jezus dotykał ludzi. Nie brzydził się drugim człowiekiem, jego grzechem, jego ciemnością, jego dotknięciem właśnie jakąś ułomnością też ludzką. I przychodzi mi teraz na myśl historia Chiary Amirante, założycielki ruchu Nowe Horyzonty, w którym mogłem przez kilka lat również posługiwać. I ona, Chiara, mając 20 lat, właśnie oddaje się Jezusowi. Mówi: konsekruję się Tobie. Możesz ze mną czynić, co chcesz i jakkolwiek chcesz. W wyniku tego czuje się posłana do ówczesnego piekła rzymskiego, czyli podziemia stacji Termini w Rzymie. Jedną z pierwszych osób, którą spotkała Chiara, to był młody chłopak leżący na posadzce o imieniu Andrzej. I Chiara mówi: podeszłam do niego, zadała mu kilka pytań, jak masz na imię, czy mogę coś w czymś tobie też pomóc. Kilka dni później Andrea biegnie do niej z prezentem. I: Chiara, chcę tobie podziękować za uratowanie mi życia. Przecież ja nic dla ciebie nie uczyniłam, uratowałaś mi życie. Ja wybudzałem się właśnie z kolejnej nieudanej próby samobójczej, bo nie mogę już dłużej tak żyć. Ludzie nazywają nas śmieci. Żyję w osamotnieniu, w opuszczeniu, nie mam nikogo, więc próbowałem po raz kolejny ze sobą skończyć, ale kiedy wybudzałem się i widziałem, że przynajmniej jest jedna osoba na kuli ziemskiej, która ma odwagę tracić czas dla takich jak ja, to warto żyć. Chcę żyć. A kiedy spojrzałem w Twoje oczy i dostrzegłem ów przepiękny blask i powiedziałaś mi, że to jest blask Jezusa Chrystusa, to chcę go również poznać. Zobaczmy to doświadczenie Kiary, ale my również w tym tygodniu będziemy mijać dziesiątki osób, być może również na ulicy niejednego bezdomnego. I łatwo będzie nam przychodziło oskarżanie ludzi, skazywanie ich. Natomiast spróbujmy wsłuchać się w głos naszego serca i odkryć to wezwanie Ducha Świętego. Idź, ja Ciebie posyłam, abyś również niósł i niosła dobrą nowinę, abyś niósł i niosła pocieszenie, które otrzymałeś już i otrzymałaś od Boga Ojca.
To jest bardzo ważne, ponieważ to pocieszenie jest kluczem do naszego radosnego życia w zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Musimy pamiętać o tym cały czas, że chrześcijaństwo jest przejściem Paschy Jezusa Chrystusa. To jest przejście od śmierci do życia, od cierpienia do radości, od sytuacji trudnych do rozwiązania przez Boga tych trudnych sytuacji. I musimy mieć o tym cały czas przekonanie, że nawet jeśli uczestniczymy w cierpieniach Chrystusa, to po to, aby otrzymać również udział w Jego chwale. I cały czas musimy mieć to przekonanie, że jeśli nawet jesteśmy w sytuacji jakiejkolwiek udręki, to mamy przejść do zmartwychwstania. Że Bóg chce, abyśmy przeszli w tej udręce do zmartwychwstania. I najważniejszą, czy pierwszą, fundamentalną sprawą w tej pasrze jest zaproszenie Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, aby nas umocnił przez swoje pocieszenie, wziął za rękę i przeprowadził nas do zmartwychwstania, do życia.
I tego Wam, drodzy radiosłuchacze, życzymy dzisiejszej niedzieli oraz podczas tego najbliższego też tygodnia, abyśmy przyjmując z radością Boże pocieszenie, Boże Słowo Życia, chcieli kontynuować misję Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego w tym świecie, tak bardzo spragnionym pełni życia, pełni radości. A to może dokonać się w Jezusie Chrystusie. Niech Was błogosławi i strzeże w tym tygodniu On, zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Błogosławimy Was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.
Między niebem a ziemią.